W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Rząd zaprezentował program inwestycyjny Polskiego Ładu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ma on zrekompensować deficyt III Rzeczpospolitej. Szef rządu w trakcie poniedziałkowej konferencji na Lubelszczyźnie zwrócił uwagę, że w III Rzeczpospolitej doszło do wpuszczenia kapitału zagranicznego i przejęcia polskiej gospodarki przez innych. Wskazał, że polska gospodarka potrzebuje dziś przede wszystkim inwestycji, innowacji, infrastruktury, eksportu i budowy dużych projektów służących wszystkim. Podkreślił, że to właśnie inwestycje będą motorem napędowym nowego programu.
Inwestycje stanowią jeden z głównych motorów napędowych przyszłości. To one określają produktywność przyszłości, konkurencyjność polskiej gospodarki. To one determinują, jaka jest wydajność polskiej gospodarki. Dlatego w szeregu różnych inwestycji infrastrukturalnych, społecznych, kulturalnych, ale także takich, które mają nadrobić cywilizacyjne zapóźnienia sięgające jeszcze czasem XIX wieku, związane na przykład z programami wodnymi, melioracyjnymi, wodociągi, kanalizacje, wielkie programy tego typu, ale także kontynuacja zmian w obszarze klimatu, czyli ciepłownictwo, zielona energia.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że mowa jest o programach, które w ciągu najbliższych 3 lat mogą przekroczyć 100 miliardów złotych. Zaznaczył, że program inwestycyjny Polskiego Ładu to program tworzenia setek tysięcy nowych miejsc pracy. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska będzie wspierać Mołdawię w działaniach zmierzających do integralności terytorialnej. W poniedziałek z oficjalną wizytą w naszym kraju przebywała prezydent Mołdawii Maja Sandu. W programie było m.in. spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą oraz rozmowy plenarne delegacji. O efektach rozmów prezydenci Polski i Mołdawii poinformowali na wspólnej konferencji. Andrzej Duda powiedział, że zaoferował podzielenie się z Mołdawią naszymi doświadczeniami z demokratycznych przemian w Polsce, w budowaniu m.in. samorządu terytorialnego czy walki z korupcją. Prezydent zapewnił też, że Mołdawia może liczyć na wsparcie Polski na forach międzynarodowych.
Absolutnie uważamy, że konieczne jest zachowanie integralności terytorialnej Mołdawii w międzynarodowo uznanych granicach. To jest sprawa fundamentalna i tutaj zawsze będziemy Mołdawię wspierali we wszystkich jej działaniach, które do tej integralności będą zmierzały i które będą powodowały, że sytuacja w kraju będzie stabilniejsza, a Mołdawia przez to będzie stawała się krajem jakby mocniejszym i bardziej zintegrowanym. To ma oczywiście fundamentalne znaczenie. Podziękowałem też pani prezydent za opiekę nad Polakami, mniejszością polską mieszkającą w Mołdawii. Mamy tam cały szereg polskich organizacji.
Prezydent Mołdawii Maja Sandu powiedziała, że docenia konsekwentną pomoc Polski dla europejskich aspiracji jej kraju, a także dla podtrzymywania włączenia Mołdawii do europejskich programów pomocowych. Wyraziła też nadzieję, że w trakcie przyspieszonych wyborów parlamentarnych europejska droga Mołdawii zostanie potwierdzona. Wybory w tym kraju odbędą się 11 lipca. Kraje Grupy Wyszehradzkiej są wrażliwe na zagrożenia dotyczące całej wspólnoty Unii Europejskiej i NATO, powiedział szef MONU Mariusz Błaszczak. Minister spotkał się z szefami resortów obrony pozostałych państw V4, czyli Węgier, Czech i Słowacji. Politycy odwiedzili wielonarodową dywizję w Elblągu. To ważne miejsce współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w dziedzinie obronności, oświadczył na briefingu prasowym minister Mariusz Błaszczak. Dodał, że służą tam żołnierze reprezentujący siły zbrojne wszystkich naszych państw.
Jest to dowództwo natowskie, które buduje swoje zdolności, chroniąc wschodnią flankę NATO. Ale chciałbym podkreślić, że jesteśmy wrażliwi, jeżeli chodzi o zagrożenia dotyczące całej naszej wspólnoty. Myślę tu o Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim, a więc jesteśmy zgodni co do tego, że 360 stopni to jest ten punkt widzenia, z którymi się wszyscy zgadzamy, a więc jesteśmy świadomi zagrożeń ze wschodu, ale także z południa, tu szczególnie sprawa Bałkanów Zachodnich i zagrożeń związanych z kryzysami migracyjnymi.
Szef MONU dodał, że nasze kraje są też wrażliwe na wyzwania płynące z północy. Minister poinformował też, że dyskusja przedstawicieli V4 dotyczyła m.in. przygotowań do pełnienia dyżuru bojowego w ramach Europejskiej Grupy Bojowej w 2023 roku. Spotkanie szefów MONU państw V4 w Elblągu było ostatnim pod przewodnictwem naszego kraju ze względu na kończącą się prezydencję. 1 lipca przewodnictwo w grupie obejmą Węgry. Parlamentarzyści Solidarnej Polski są głęboko zaniepokojeni działaniami Stowarzyszenia Watchdog Polska wobec Fundacji Lux Veritatis. W specjalnym oświadczeniu politycy stanęli w obronie fundacji i wskazali, że kroki, jakie podjęło stowarzyszenie, są głęboko niezrozumiałymi i dyskryminującymi. Watchdog domaga się m.in. przeszukania siedziby Lux Veritatis, zajęcia sprzętu elektronicznego, telefonów i dostępu do skrzynek poczty elektronicznej. A w ocenie parlamentarzystów Solidarnej Polski praktyki te zdecydowanie wykraczają poza działania ukierunkowane na kontrolę organizacji pozarządowych w demokratycznym państwie. Mariusz Kałużny, poseł Solidarnej Polski, autor oświadczenia, zaznaczył, że działania Watchdog noszą znamiona nękania i utrudniania działalności Fundacji Lux Veritatis.
Wszelkie prawa i swobody fundacji tutaj są zagrożone. Dlatego tu trzeba jasno i wyraźnie dać temu opór, dać temu sprzeciw. Myślę, że tutaj prokurator generalny Zbigniew Ziobro będzie działał, ale my wszyscy jako parlamentarzyści. No nie może być tak, że jedno stowarzyszenie atakuje drugie stowarzyszenie i jeszcze, jak słyszymy, stowarzyszenie, które jest finansowane z zewnątrz. Absolutnie w polskim prawie powinno nie być takiej możliwości. Od sprawdzania są instytucje państwa. Instytucje, które ewentualnie dają środki, finansują fundacje, wspierają fundacje. Te instytucje są od sprawdzania. Nie stowarzyszenia, które tak naprawdę nie wiadomo, kto w nich w tym stowarzyszeniu siedzi, skąd są ci ludzie, czym się zajmują, jakie intencje mają. Widzimy, że tutaj intencje nie są dobre, a trzeba bronić naszego dobra narodowego, czyli całej rodziny Radio Maryja.
W oświadczeniu podkreślono, że Fundacja Lux Veritatis przyniosła Polsce widzialne owoce ewangelizacji, obrony dziedzictwa chrześcijańskiego Polski, krzewienia patriotyzmu, budowania pamięci i tożsamości, a przede wszystkim możliwość funkcjonowania w przestrzeni medialnej wolności słowa. Pod oświadczeniem podpisało się ponad 20 parlamentarzystów z Solidarnej Polski. Można się z nim zapoznać na stronie Radia Maryja. Mija 81 lat od największej egzekucji obywateli Rzeczpospolitej we wsi Palmiry podczas II wojny światowej. To miejsce symboliczne, tylko 20 i 21 czerwca 1940 roku Niemcy rozstrzelali tam 378 więźniów z Pawiaka i Alei Szucha. Zginęło wielu wybitnych działaczy społecznych i politycznych, dziennikarzy, lekarzy, adwokatów i księży. Cześć zamordowanym Polakom w poniedziałek w rocznicę egzekucji oddał wiceprezes IPN-u dr Mateusz Szpytma, składając kwiaty na cmentarzu wojennym w Palmirach.
Palmiry to symbol taki jak dla niemieckich zbrodni, taki jak Katyn dla miejsc zbrodni sowieckich. To tutaj w ramach akcji AB rozstrzelano około 2000 Polaków zaangażowanych w polskość. I naszym obowiązkiem jest, aby pamiętać nie tylko tego szczególnego dnia, w którym wydarzyła się największa zbrodnia, ale i każdego dnia o tych bohaterach, którzy tworzyli naszą tożsamość, naszą polskość i którzy z tego powodu zostali przez, w tym przypadku, Niemców rozstrzelani.
Hołd Polakom zamordowanym przez Niemców w ramach akcji AB oddali także politycy PSL-u, w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Złożyli oni kwiaty na grobie marszałka Sejmu Macieja Rataja oraz przy obelisku upamiętniającym ofiary masowej egzekucji palmirskiej. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przyjęli na spotkaniu w Luksemburgu sankcje wobec osób i podmiotów na Białorusi. Mowa o odpowiedzialnych za zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair oraz represje wobec obywateli. Decyzja w sprawie sankcji zapadła jednomyślnie i to bardzo ważne, powiedział na konferencji po poniedziałkowych obradach szef polskiego MSZ-u Zbigniew Rau.
Na liście mamy 78 osób i 8 podmiotów gospodarczych. Jeśli chodzi o krąg osób, to są to ci, którzy zostali uznani za odpowiedzialnych, jeśli chodzi o naruszanie praw człowieka na Białorusi, a więc członkowie administracji prezydenta, członkowie aparatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prokuratorzy i sędziowie. A po tej stronie ekonomicznej są to firmy i menadżerowie szczególnie związani z reżimem Łukaszenki bądź czerpiący zyski ze współpracy z reżimem.
Minister Rau dodał, że dyskusja dotyczyła też innych spraw, w tym szczytu Partnerstwa Wschodniego, który jest zaplanowany na grudzień. Wyraził też zadowolenie z faktu, że sprawa białoruska nie schodzi z agendy Rady do Spraw Zagranicznych. Komisja Europejska chce stworzenia tak zwanych cyfrowych portfeli. Ma to być specjalna aplikacja umożliwiająca dostęp do różnych usług, które wymagają potwierdzenia tożsamości. Unijne portfele mają zawierać takie informacje jak prawo jazdy, dyplomy oraz rachunek bankowy. Komisja zaznacza, że nowa aplikacja ma ułatwić korzystanie z różnych usług bez konieczności między innymi udostępnienia danych osobowych. Komisja chce, aby cyfrowe portfele zostały wdrożone jak najszybciej, dlatego wezwała kraje członkowskie, aby porozumiały się w tej sprawie do września 2022 roku. Jednak nowa propozycja komisji budzi zastrzeżenia niektórych europosłów, w tym Beaty Kempy z Solidarnej Polski. Polityk zwraca uwagę, że cyfrowe portfele to kolejny element polityki zmierzającej w kierunku centralizacji Unii Europejskiej.
To są małe kroczki, na przykład wspólna prokuratura, teraz też porty covidowe i właściwie w tym momencie ci, którzy kierują tak naprawdę i realnie Unią Europejską, mówię o tych największych graczach również gospodarczych, będą mieli przepływ informacji bardzo dokładny na temat na przykład naszych zakupów, naszych ruchów, naszych podróży, naszego generalnie życia codziennego i w ten sposób również będą mieli dostęp do informacji, które mogą mieć znaczenie, może być gospodarcze, geopolityczne i znaczenie dla podejmowania różnych decyzji na poziomie Unii Europejskiej.
Europoseł Solidarnej Polski zaznaczyła też, że cyfrowe portfele nie są, jak twierdzi Komisja Europejska, przejawem troski o wygodę obywateli Unii Europejskiej. W ocenie Beaty Kempy zarówno cyfrowe portfele, jak i tak zwane paszporty covidowe naruszają sferę prywatności i wolności mieszkańców wspólnoty. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.